Zobacz, tak patrzę sobie teraz a propos złotego. Dalej dwa miesiące temu 4,63, ostatnia rata 4,68, a teraz 4,36.
No, rządzisz, człowieku.
O Jezu, Kasia, że w zapisie.
No, a, czyli widzisz, czyli to za 40 lat po prostu nasze wnuki opublikują nieopublikowane nagranie.
Oczyszczone przez AI. Tak. Swoją drogą, bardzo byłoby nam miło, gdybyście zaczęli po prostu podglądać ten kanał, a jak dają suba ludzie, to wtedy oni z automatu dostają powiadomienie: hej, tych dwóch znowu się spotkało w studiu.
Sub to od łodzi podwodnej? Submarine?
Chciałbym, żeby tak było. A to jest od subscription.
Aha.
I to takiego darmowego, ale zakładam, że oszczędzacie czas dzięki temu. Za chwilę zaczniemy program ekonomicznie, ale najpierw kilka słów od naszego partnera. Wielu z Was to przedsiębiorcy, prawda? Czego dziś trzeba, żeby nim zostać? Moim zdaniem odwagi. Pewnie też dobrego pomysłu na biznes, klientów, którzy mają problem do rozwiązania i Wy go rozwiązujecie? Coś dorzucicie od siebie? Myślę, że w tym wszystkim ważny jest także czas. Szybki internet, sprawne ładowanie strony, błyskawiczny i bezpieczny kontakt z klientami. W programie Ekonomicznie często rozmawiamy o tym, co zrobić, żeby dobrze zaplanować biznes, znać globalne i lokalne trendy, wyzwania. Czasem ostrzegamy, jak nie tracić czasu na frustrujące niedogodności. Partnerem programu Ekonomicznie jest T-Mobile, który dla przedsiębiorców ma ofertę Magenta Business, czyli internet bez limitów w biurze i poza nim. Zawsze tam, gdzie chcesz i lubisz pracować. Ze studia Voice House Rafał Hirsch i Jarosław Kuźniar. W nowym odcinku podcastu Ekonomicznie.
Tak to jakoś jest w tej gospodarce, że z punktu widzenia każdego z nas my może tego nie zauważamy, bo nie każdy przecież to śledzi i nie każdy sobie wylicza, czy jemu realnie wynagrodzenie w ciągu ostatniego roku rosło, czy nie, ale jak odejdziemy od indywidualnych przypadków i spojrzymy na ten cały rynek, cały ten nasz popyt w skali całego kraju, to często się tak zdarza, że jak płace realnie zaczynają rosnąć, to ten rynek zaczyna buzować, być bardziej aktywny i zaczyna się ożywienie i tym razem jest do dokładnie to samo.
Zapraszam do audycji, do oceny i do dyskusji. Szanowny panie Rafale, wygląda na to, że szykuje nam się w 2024 roku takie ożywienie, że wszystkie nasze audycje o inflacji do tej pory
będziemy nagrywać. Będziemy nagrywać biegając, bo będziemy tacy ożywieni.
Trochę tak. Natomiast na to ożywienie wpływa, jak się okazuje, sprzed chwili informacja dosłownie, wzrost płac. To znaczy płace rosną tak, że inflacja właściwie jest już troszeczkę z tyłu, więc jest co wydawać.
Szybciej rosną po prostu.
Zdecydowanie.
To jest ta sentencja, która powoduje wściekłość u wielu ludzi, chociaż ekonomiści zawsze twierdzą, znaczy no nie zawsze, ale opierając się na danych twierdzą, że tak jest, że uwaga, płace rosną szybciej niż ceny w sklepach. Czyli ceny w sklepach rosną, ale i tak stać nas na coraz więcej, bo płace rosną jeszcze szybciej.
Natomiast teraz okazuje się, że był ten moment, w którym gospodarka nasza zwalniała, lądowała i wygląda na to, że to było miękkie lądowanie w jakimś sensie i teraz już nawet nie idziemy już dalej, nawet powolutku w dół, zaczynamy się odbijać i to, co zaczyna nas odbijać, to jest wzrost konsumpcjonizmu. I to nie tylko z uwagi na Black poniedziałki, Black piątki i święta.
Będziemy się nurzać w konsumpcji cały przyszły rok. Postanowienie noworoczne. Tak, chociaż oczywiście trzeba pamiętać, że w tych kategoriach statystycznych konsumpcja to nie jest to, co nam się w sposób potoczny kojarzy z konsumpcją, bo potocznie nam się kojarzy, że konsumpcja, no to, że konsumujemy, czyli
kupujemy,
zjadamy coś albo pijemy, nie? Że taka tam konsumpcja jest, talerzyk masz przed sobą i masz konsumpcję. Konsumpcja to są po prostu wydatki. To są wydatki, które nie są inwestycjami, tak właściwie nawet chyba tak można powiedzieć w kontekście PKB, bo PKB się składa z konsumpcji, z inwestycji i z eksportu netto. Eksport możemy na razie zostawić na boku, bo to są kwestia wymiany z zagranicą, więc zostaje nam w kraju konsumpcja i inwestycja. Coś, co nie jest inwestycją, jest jak gdyby z automatu konsumpcją. A w związku z tym, że inwestycje w środki trwałe, bo to jest jakby definicja inwestycji, to jest wydatek przedsiębiorstw tylko, więc jak nie jesteśmy przedsiębiorstwem, tylko osobą fizyczną, rodziną, no to jak wydajemy wszystko jedno na co, jakieś pieniądze, to konsumujemy. Więc po prostu konsumpcja to są nasze wydatki. Wszystko jedno na co.
Czy konsumpcjonizm ten, który właśnie się pojawia, choć w końcówce roku zakładamy, że on jest trochę zachwiany, no bo to są święta, dużo rzeczy, czasami to jest ten moment, kiedy decydujemy się kupić, nawet jeżeli nas umownie na to nie stać, to jest coś dobrego i potrzebnego gospodarce, myśląc o 2024 roku, czy nie?
No, ze wszystkim jest tak, że nie należy przesadzać i wszystko w nadmiarze jest szkodliwe i z gospodarką jest tak samo i z konsumpcją też, ale nie jesteśmy w tym momencie. Tutaj każde podbicie tej konsumpcji będzie działać pozytywnie w przyszłym roku, bo będziemy mieć szybszy wzrost, tempo wzrostu gospodarczego, a konsumpcja nam przez ostatni rok spadała, co jest bardzo rzadko spotykane w Polsce, bo generalnie nasz model wzrostu gospodarczego opiera się właśnie na konsumpcji, dlatego że jesteśmy licznym narodem, tak? Ponad 37 milionów ludzi, takie mniejsze...
Konsumentów,
tak. Takie mniejsze państwa, mniejsze gospodarki często stawiają bardziej na eksport, bo jest ich mniej po prostu. Natomiast jak mamy taką siłę konsumpcji na rynku, to siłą rzeczy to jest główny motor napędowy gospodarki. Widziałem, że ekonomiści też twierdzili, że to ożywienie, które mamy teraz pod koniec 2023 roku, ono nawet nie tyle polega na konsumpcji, co na inwestycjach, które ładnie, bardzo ładnie w trzecim kwartale, bo poznaliśmy dane za trzeci kwartał i w trzecim kwartale wyszliśmy na plus z tą zmianą PKB i wyszliśmy na plus dzięki inwestycjom nawet bardziej, bo zbliża się koniec roku i samorządy i różne inne podmioty
upłynniają gotóweczkę.
I finalizują inwestycje unijne.
A, w ten sposób.
Mówiliśmy wielokrotnie, że jesteśmy odcięci od funduszy unijnych, ale ciągle jeszcze możemy wysyłać faktury do Brukseli za tą poprzednią perspektywę, czyli chodzi o fundusze unijne z lat 2014-2020, bo zgodnie z prawem unijnym to można rozliczać przez jeszcze kolejne 3 lata, więc jeśli ta perspektywa kończyła się na 2020, to można ją rozliczać do końca 2023, a wiadomo, że często tak jest, że robisz coś na ostatnią chwilę, prawda? Więc teraz jest cała masa takich przypadków, że został miesiąc do końca roku, i trzeba to teraz rozliczyć albo przepadnie, więc teraz te faktury lecą, a wiadomo, że od strony rachunkowej to się księguje wtedy właśnie, znaczy inaczej, widać to w tych danych dotyczących wzrostu gospodarczego, wtedy dopiero, kiedy to wszystko zaksięgujesz, prawda?
Czyli, wiesz,
więc teraz mamy ten przypływ nagle inwestycji w PKB i ten przypływ się skończy w przyszłym roku, bo już ten czynnik się minie, tak, a nowych pieniędzy z Unii nie ma cały czas. I wtedy wejdzie ta konsumpcja, o której mówiłeś właśnie, czyli będzie taka zmiana warty.
Zmiana warty będzie, ale jest tak, patrzę sobie po naszym Kuźniar Mediowym czy Voice House'owym też ostatnich tygodniach i końcówce roku, to mam wrażenie rzeczywiście, że trochę to się zbiega z wyborami i nawet nie wiem, czy przypadkowo, bo nie sądzę, żeby to był przypadek, jakaś taka pojawiła się, nie wiem, nadzieja, oddech, cokolwiek takiego, zwał jak zwał i myślę, że nawet niezależnie od tego, jak to głosował, widać, że coś się dzieje. Telewizje informacyjne mają rekordy oglądalności, bo ludzie siadają przed telewizorami, patrzą, co tam się dzieje. Wreszcie w Sejmie zaczyna się dziać coś, czego do tej pory nie widzieli. Odwróciły się role, pojawiły się nowe nazwiska i tak dalej, więc zaczyna się tego typu też ożywienie i myślę, że z takim poczuciem innego albo nowego, ludzie po prostu też śmielej decydują się wydawać pieniądze. Jak patrzę po firmach, o ile październik był spokojny, listopad i grudzień to jest po prostu, brakuje dni na to, żeby wszystko zrealizować, więc to być może jest bliskie tym inwestycjom, o których mówisz w kontekstach samorządów na przykład, ale też płyną z Brukseli jakieś takie pocieszające sygnały, że te pieniądze jakkolwiek zaczną do nas płynąć, więc nowa
tak,
perspektywa...
zaliczkę dostajemy, zaliczkę.
Nowa perspektywa jak się otworzy, to zobacz, dojdzie do tego konsumpcja i myślę sobie o jednej biednej inflacji. Jeśli mogę na chwilę tylko się na niej zatrzymać, choć
ona
to
jest
nie jest
ważna tutaj.
Odcinek jej poświęcony, ale zobacz, jeżeli inwestycje nam nie zwolnią, jeżeli zaliczki z Brukseli będą coraz większe, jeżeli konsumpcjonizm Polaków będzie się rozkręcał, no to będą wszystkie te czynniki spełnione, które powinny windować inflację do góry, a my robimy wszystko przecież, żeby ona nam zeszła.
A, w ten sposób. No, tak, rzeczywiście masz rację. To są w perspektywie takie czynniki, które przy okazji pobudzania wzrostu gospodarczego mogą znowu pobudzać inflację. Chociaż z tych wszystkich prognoz publikowanych przez ekonomistów w bankach, NBP wynika, że nie będą jej pobudzać aż tak bardzo, żeby ona znowu zaczęła rosnąć. Jednak te czynniki, które pojawiły się wcześniej w gospodarce, które sprawiają, że ona od pewnego czasu maleje, będą się jeszcze utrzymywać i nie powinno być tak źle z tą inflacją. Tak mówią prognozy, chociaż prognozy dotyczące inflacji w ostatnich latach się często jednak myliły. możemy podziękować inflacji, która spada, za to, że ta konsumpcja się odbija, bo to właśnie dlatego.
No tak.
Konsumpcja się odbija, ponieważ znowu rosną realnie wynagrodzenia w gospodarce i nie dlatego, że one jakoś zaczęły szybciej rosnąć, tylko dlatego, że wcześniej realnie spadały, ponieważ inflacja była wyższa, a teraz jest niższa i realnie znowu zaczynają rosnąć. I tak to jakoś jest w tej gospodarce, że z punktu widzenia każdego z nas my może tego nie zauważamy, bo nie każdy przecież to śledzi i nie każdy sobie wylicza, czy jemu realnie wynagrodzenie w ciągu ostatniego roku rosło, czy nie. Ale jak odejdziemy od indywidualnych przypadków i spojrzymy na ten cały rynek, cały ten nasz popyt w skali całego kraju, to często się tak zdarza, że jak płace realnie zaczynają rosnąć, to ten rynek zaczyna buzować, być bardziej aktywny i zaczyna się ożywienie i tym razem jest dokładnie to samo znowu. I PKB w tym roku ma nam urosnąć o jakieś tam ułamki procenta, jeśli chodzi o cały rok, a wiele prognoz na przyszły rok mówi już o tym, że to będzie pod 3%, a Goldman Sachs chyba nawet mówił, że 3,9.
Wow.
Okej. Okay. Byłoby
kibicuję
fajnie.
Goldmanowi, żeby tak było i będziemy mieli o czym rozmawiać i mam nadzieję, że nasi słuchacze będą mieli czego słuchać. Natomiast patrząc sobie po tych płacach realnych, no to jest właśnie ta informacja, z którą zaczęliśmy dzisiaj dyskusję, zanim włączyliśmy kamerę. Mbank Research podaje takie dane. One dotyczą wprawdzie płac realnych, które rosną najszybciej od 2018-19. Dzisiaj ta różnica między nominalnymi a realnymi to jest, no dosłownie jakby popatrzeć na ten wykres,
to
tam niewiele. No właśnie. No, natomiast te odbicie płacy realnej jest w końcówce 2023 roku po prostu jedną wielką świecą do góry.
Mm-hmm. Tak, no bo inflacja nam spadła świecą w dół, że tak powiem, bo jeszcze w lutym była 18%, a teraz jest 6%, czyli różnica 12 punktów procentowych. Dynamika płac jest mniej więcej taka sama przez cały rok, więc siłą rzeczy te realne płace wystrzeliły w górę. Tak, tak. Na tym to polega.
I to zobacz, to jest prawie, tak jak popatrzeć na to, jest rok do roku, to jest prawie 13%.
Nominalnie.
No.
Płacę.
Tak. No, ale obniżasz o inflację 6,6.
No to realny wzrost płac o 6%, no, to też jest pieruńsko dużo.
Dokładnie tak, tak, więc to jest, wiesz, taka piękna lokata na obligacjach państwowych, nie? Mniej więcej.
Też, tak, tak. To można się zastanawiać przy okazji, co z tego tak właściwie, nie? Właściwie co z tego, że nam PKB będzie znowu rosło?
No jak? Będziemy się rozwijać, będziemy krajem dającym nadzieję. Przecież
no ale z punktu widzenia indywidualnego człowieka, no. Bo wcześniej, w poprzednich latach można było argumentować tak, że jak PKB nie rośnie, to cię zwolnią z roboty. Bezrobocie rośnie wtedy.
No,
nie?
Już
ale
wiemy, że
nikogo,
ona nie chce.
Nikogo nie zwolni.
Nie chce rosnąć.
Więc jak będzie ożywienie, to tym bardziej nikogo nie zwolnią, więc w sumie co za różnica?
No w tym sensie, że wiesz, będzie, no nie wiem, mamy trochę długu do spłacenia, więc zakładam, że będzie nam łatwiej spłacać dług, prawda? Będziemy mogli emitować sobie kolejny dług, który będzie tańszy w emisji, jak też o tym odcinek ostatnio robiliśmy, to w tym zestawieniu będzie łatwiej, zakładam.
Tak, to jest strzał w dziesiątkę generalnie, bo te wszystkie wskaźniki, na które trzeba patrzeć, czyli dług do PKB, deficyt w finansach publicznych do PKB, to się zawsze porównuje. To od razu zacznie lepiej wyglądać, jak nam PKB zacznie szybciej rosnąć. Bo na przykład w tym roku te wskaźniki się zdecydowanie zepsuły, zwłaszcza jeśli chodzi o deficyt. Będziemy mieć potężny deficyt. Niektórzy mówią, że w okolicach 6% PKB, więc naprawdę bardzo dużo. Ale dlaczego on jest taki duży? Oczywiście wszyscy powiedzą, dlatego że rząd zwiększał wydatki i to jest prawda. Ale też dlatego, że PKB stanęło w miejscu i przestało. Albo nie rosło tak szybko jak wcześniej, prawda? Więc ten mianownik w tym ułamku rozczarował, a w przyszłym roku już ma zdecydowanie lepiej wyglądać i to też będzie pomagać tym wszystkim wskaźnikom, co z kolei będzie mieć przełożenie na to, że jeśli będziemy wpadać w tak zwaną procedurę nadmiernego deficytu,
jeśli będzie przez Unię traktowana inaczej niż teraz.
Zrobimy jakiś odcinek w przyszłości na tej procedurze, tak sobie myślę.
Ja bym to klikał od razu i te wszystkie subskrypcje od razu polecą. Procedura nadmiernego deficytu.
Nie no,
to
ale
pięknie brzmi.
Bo ci mówię, wszyscy będą o tym gadać za miesiąc.
A wpadniemy w to czy nie? Bo Unia musiałaby trochę odmrozić to ciśnienie, prawda, na ten deficyt, nie? A mówiliśmy o tym nieraz w odcinku, że ponieważ to są głównie wydatki na armię, no to inaczej patrzą na tą ścianę.
Mają. To jeszcze nie jest potwierdzone. Znaczy generalnie Komisja Europejska i Unia Europejska pracują nad nową wersją. I są doniesienia nieoficjalne, jak ta nowa wersja procedury nadmiernego deficytu ma wyglądać i ma być bardziej elastycznie, łagodniej. Jeśli jakiś kraj wpadnie w tą procedurę, to ma mieć więcej czasu do tego, żeby wrócić do tej normy, więc to wszystko ma być mniej groźne niż kiedyś. Ale jest sporo ludzi w kraju w tej chwili, którzy straszą. tą procedurą nadmiernego deficytu i temat się zrobi ewidentnie polityczny, zwłaszcza jeśli się za chwilę okaże, że Koalicja Obywatelska nie może realizować swoich obietnic wyborczych, no bo sorry, procedura nadmiernego deficytu, ona będzie fantastycznie działać jako alibi, jeśli ktoś będzie chciał je wykorzystać oczywiście i nie będzie chciał zwiększać wydatków.
Choć myślę, to też będzie ciekawe patrzeć wcześniej. Właśnie jakie to są obszary, bo znów, tak jak mówimy sobie dzisiaj, że pojawia się odbicie w płacach, pojawia się spadek inflacji, pojawia się jakaś nadzieja, pojawia się wzrost konsumpcji, pojawiają się dobre prognozy PKB na 2024 rok, ale znów, teraz jak siedzimy sobie tutaj w studiu, w końcówce listopada 2023 roku, jesteśmy w tym takim czasie pomiędzy. Jeszcze Morawiecki próbuje coś zrobić, jeszcze Tusk tego nie może zrobić, więc też będziemy widzieli konkretne, zakładam, jakieś ustawy na stole. Zacznie się odliczanie 100 dni nowego rządu, zacznie się patrzenie, rozliczanie i realizowanie obietnic, więc być może rzeczywiście będzie to jakiś straszak, a może się uda. Nie, już dyskusja teraz aktualnie w Sejmie dotyczy na przykład in vitro, które też miałoby być finansowane z budżetu. No to też są jakieś pieniądze. Może nie są to wydatki na armię, ale jednak już gdzieś pojawiają się takie konkretne pieniądze.
To akurat na szczęście nie jest jakiś tam ogromny koszt, ale tak, to się powoli zaczyna, tak, to prawda. W każdym razie chodzi mi o to, że w kontekście tej procedury nadmiernego deficytu ten szybszy wzrost gospodarczy też będzie bardzo ważny, bo dzięki niemu będziemy mogli pokazywać w tych oficjalnych dokumentach rządowych, że szybciej z tymi wskaźnikami będziemy schodzić w dół i może nawet uda się z nimi zejść do poziomów akceptowalnych w Unii Europejskiej, tak naprawdę nie tnąc żadnych wydatków. Jak jest za duży deficyt, to pierwsze, co ci przychodzi do głowy, trzeba obciąć, nie? I teraz co tu obciąć? I nie wiadomo, i jest problem polityczny, społeczny i tak dalej. A jak nagle zaczyna ci rosnąć wzrost gospodarczy, jak się nagle zaczyna pojawiać wysoki, to okazuje się, że dzięki temu wzrostowi wychodzisz z tych tarapatów właściwie bez uszczerbku jakiegokolwiek. Tak? To samo z siebie znika, ten zły ułamek i pojawia się zdecydowanie lepszy i nie musisz niczego ciąć. Wystarczy nie dokładać do pieca przez jakiś czas, czyli nie zwiększać jeszcze bardziej tych wydatków, tylko poczekać, tak, przez 2 lata i to, że tak powiem, samo opadnie.
Czyli w sumie ciekawy czas. Czas pełen
nadziei. Tak, bardzo ciekawy. Tak,
idealnie pasujący do zielonego. Ja pamiętam, że jak u nas w szkole podstawowej numer 10 w Bielawie malowano ściany na zielono, zastanawialiśmy się, po co? Mieliśmy takiego nauczyciela biologii, który mówi, wiecie co oznacza kolor zielony? No i dzieciaki wszystkie tam, nie wiem ile myśmy mieli lat, mówią, nie, nadzieje. No, więc wiesz, ja nią żyję i też myślę, że idealnie się wstrzeliliśmy z tą naszą okładką i otoczeniem, wiesz?
Tak, też myślę, tak.
Panie Rafale, dziękuję za teraz.
Zacząłem się zastanawiać, co oznacza kolor czarny, ale
zostawmy go. On pięknie się komponuje z zielonym, natomiast nie oznacza nic. Natomiast to, co jest istotne dla mnie...
Czerwone to miłość.
Pamiętasz, był taki moment, kiedy i nasi słuchacze, i nasi widzowie, i my sami myśleliśmy sobie, kurczę, kończymy każdy odcinek jakąś taką nutą, wiesz, że jest źle, będzie jeszcze gorzej.
No bo mieliśmy spowolnienie.
Wrócimy w przyszłym tygodniu, będzie jeszcze gorzej. A teraz jest nadzieja, ja bym nie chciał tego
psuć. Tak, bo skończyliśmy spowolnienie. Przepraszam.
Nie psujmy tego, właśnie, nie czujmy.
Nie, ja chciałem podbić.
Niech to się po prostu niesie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy za twoją uwagę. Kierownictwo produkcji Olga Michałowska. Realizacja i dystrybucja Kasia Harbar. Dźwięk Kamil Sołdacki. Redaktor naczelny Voice House Jarosław Kuźniar.